Nie jest łatwo wskazać najstarszą, zupełnie pierwszą wzmiankę pisemną z naszej części Europy, mówiącą o ustępach. A więc o istnieniu osobnych pomieszczeń, budek, budyneczków, przeznaczonych do tego, co dawniej nazywano sprawami prozaicznymi. Być może w ogóle najwcześniejsza z wszelkich takiej wiadomości wiąże się ze smutnym upadkiem czeskiego księcia Jaromira. To było w roku 1035. To w ogóle był człowiek, do którego los nigdy się nie uśmiechnął. Zupełnie nigdy. Może nawet najbardziej nieszczęśliwy z władców środkowej Europy. Najpierw brat pozbawił go klejnotów rodowych, tak by Jaromir nie mógł założyć odrębnej gałęzi dynastii. Potem jeszcze dla pewności go oślepiono, poza czym został przegnany przez naszego Bolesława Chrobrego, ostrzącego sobie zęby na praski tron. U schyłku i tak krótkiego życia Jaromir na chwilę wrócił wprawdzie do władzy, ale w ogóle dla wszystkich było jasne, że ma tylko jedno zadanie. Chodzi o to, żeby szybko przekazał rządy sprawnemu bratankowi. Cóż, nieszczęśnik nie zdążył zrobić nawet tego. Kronika Kosmasa, czyli podstawowe źródło do tej epoki, podaje, cytuję: podczas gdy ów ślepiec w nocnej godzinie w wygódce oczyszczał trzewia w koniecznej potrzebie, skrytobójca najostrzejszym sztyletem przekuł go z tyłu aż do wnętrza brzucha. Piękny przykład metod politycznej perswazji z wczesnego średniowiecza. No i niby też prekursorski przykład ustępu wygódki. Problem jednak w tym, że wygódka pojawia się wprost tylko w polskim tłumaczeniu kroniki stworzonym w XX wieku. Łaciński oryginał mówi wyłącznie o oczyszczaniu trzewi w potrzebie nocą. Z kontekstu wynika właściwie tylko tyle, że Jaromir robił swoje na uboczu, gdzieś, gdzie mógł zostać przydybany przez niezapowiedzianego gościa. Ale niekoniecznie w tym, co my nazwalibyśmy ustępem. W odniesieniu do XI stulecia trudno wskazać inne wygódkowe historie z naszych stron. W każdym razie takie, które przelano by na pergamin. Później takie wzmianki wciąż były niesamowicie rzadkie. Z jednej strony dlatego, że różni szacowni mnisi spisujący dzieje rodów panujących i laurki ku czci elit ogółem unikali prozaicznych tematów. Ale to tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze ta druga, jak sądzę, ciekawsza. Po prostu w naszej części Europy, i też ściśle w Polsce, ubikacje były dawniej czymś niesamowicie rzadkim. I to niemal przez całą naszą historię, od zarania kultury słowiańskiej aż po XX stulecie. Przez sporo ponad 1000 lat nasi przodkowie radzili sobie bez wychodków, ubikacji, toalet, ustępów, sławojek. A dzisiaj w wielkiej historii z Kamilem Janickim spróbujmy wyjaśnić, dlaczego oni we własnym mniemaniu nie potrzebowali miejsca, które nam się wydaje absolutnie niezbędne. I w którym wielu z was, jak widzę, ogląda ten odcinek. Już za tydzień spotkanie na targach książki w Warszawie. Ja będę i mam nadzieję, że wy też będziecie. A potem jeszcze Gdynia i Koszalin. Oczywiście nie chcę się wypowiadać za całą profesję, ale mam wrażenie, że archeolodzy niewiele rzeczy kochają tak bardzo i tak bezwarunkowo, jak doły kloaczne. I właściwie nic dziwnego. Dobry dół spod dawnego wychodka, dobry, a więc głęboki, długo używany, nieopróżniony na koniec, lecz zasypany, to prawdziwa skarbnica. Takie miejsca zawsze służyły nie tylko za wygódki, ale też śmietniki. Do dziury wrzucano różne drobne odpadki, połamane naczynia, uszkodzone narzędzia, zniszczone części garderoby. Pewne rzeczy lądowały też tam przypadkiem w trakcie posiedzeń. Bo jeśli nam, ludziom XXI wieku, do toalet wpadają nagminnie telefony, to niby dlaczego naszym przodkom nie miałyby wpadać, tyleż do głębokich i nie dających szans na odłowienie dołów, sakiewki, chustki, kości do gry, amulety. Historyczna latryna to więc źródło ogromnej wiedzy. Niemal nic nie mówi równie wiele o życiu w dawnych zamkach czy miastach, co właśnie eksploracje dołów kloacznych. Problem w tym, że takich dołów w skali naszego kraju i regionu wcale nie było tak wiele, jak moglibyśmy sądzić. Zacznijmy od początku. Z czasów wczesnosłowiańskich, z okresu zanim zaczęły powstawać pierwsze wodzostwa czy państwa, Archeolodzy znają setki zlokalizowanych wiosek, osad. Ale na ile się orientuję, na razie w ani jednej, nie natrafiono na ślady po ustępie toalecie. Po faktycznie osobnej budce ze specjalnym dołem. Nieliczne wygódki zaczęły pojawiać się w grodach, ale tak na dobre dopiero w gęsto zaludnionych, ciasnych miastach, zwłaszcza z późniejszego średniowiecza. Tam po prostu bez pewnych rozwiązań sanitarnych, ustępów w podwórzach i komunalnych, publicznych wychodków nie dałoby się zapobiec powodzi tego wszystkiego, w czym nikt nie chce jednak tonąć. Tam jednak, gdzie ludzie nadal żyli w choćby minimalnym oddaleniu, albo żyli na wysokiej stopie, elitarnie, ustępów niezmiennie brakowało. I to powtórzmy przez prawie całą historię. W odniesieniu do elit rzecz można wyjaśnić jednym słowem. Syfon. Dopiero w XIX wieku do użytku weszły instalacje sanitarne w takim typie, który znamy dzisiaj. Nie tylko zalewane wodą, ale przede wszystkim wyposażone w rurę w kształcie litery U, w której stale stoi ta woda, odgradzając kanalizację od ustępu. Dzięki temu w toaletach da się zniwelować fetor, odciąć gazy ściekowe. To sprawia, że ustęp nie musi być rozsadnikiem robactwa i brudu. I że w ogóle nie jest tam wybitnie nieprzyjemnie. Przez całą wcześniejszą historię rzecz wyglądała inaczej. Ustęp to było na ogół po prostu takie proste siedzisko ponad otwartym dołem kloacznym. Ostatecznie, jak w niektórych zamkach, rezydencjach, ponad pionowym szybem ukrytym w ścianie. Takim, który sam osadzał się brudem, nie dało się go czyścić, był otwarty na przelot. Konsekwencje sami możecie sobie wyobrazić. A póki nie było syfonów, to i nie istniało żadne naprawdę dobre rozwiązanie problemu. Zwłaszcza w dużych rezydencjach często robiono wykusze latrynowe, czyli toalety, które wystawały poza obręb muru i z których wszystko, co wyrzucali z siebie ludzie, po prostu leciało w dół, na przykład do fosy. I ewentualnie, w przypadku miejskich pałacyków, stawało się problemem zwykłych ludzi żyjących poniżej. Cóż, jeśli nie chciałeś, żeby ci leciało na głowę, to nie należało być biedakiem. Na zamkach krzyżackich to zresztą niekoniecznie były wykusze, ale nawet całe wieże latrynowe. Niezależnie od skali przedsięwzięcia, taka toaleta zawsze okazywała się w każdym razie bardzo zimna. Bo przecież wiadome części ciała należało wystawiać nad otworem, nawet gdy na zewnątrz trzaskały mrozy. Opisany model zamkowych toalet był popularny zwłaszcza w średniowieczu. Potem mniej, bo jednak zaczęto dostrzegać w nim mankamenty estetyczne. A i w sytuacji, gdy zamki traciły warowny charakter, fosy też znikały, nie było więc gdzie wszystkiego zrzucać. Szyby kanalizacyjne można było prowadzić do szamp. Tak robiono chociażby na renesansowym Wawelu. Ale to z kolei przywracało pierwotny problem. I tak chociażby właśnie na Wawelu, gdzie toalet było szczególnie dużo i nowocześnie, w XVI wieku jedną położoną blisko sypialni królewskiej postanowiono zlikwidować i zamurować. W zamkowych rachunkach zapisano, że powodem był, cytuję, okropny smród, przez który nie dało się tam mieszkać. A z innych toalet też na pewno wychodziły różne wyziewy. Po prostu nierównie straszne. Król Zygmunt Stary, zlecając przebudowę Wawelu, ewidentnie wierzył w walory ustępów. Nawet jeśli te były zimne i nie pachniały za dobrze. Ale takie podejście zdecydowanie nie stanowiło normy. Na przykład w polskich dworach szlacheckich, ziemiańskich, aż do dwudziestolecia międzywojennego, czyli jeszcze 100 lat temu, niemal żadnych ustępów nie robiono. Toaleta w domu lub bezpośrednio przy domu to był kłopotliwy ewenement. Wygódkę stawiano zwykle gdzieś w obejściu, dość daleko od dworu. W formie takiej drewnianej budki, jaką dzisiaj znamy pod mianem Sławojki. Ale to w żadnym razie nie był ustęp przeznaczony dla herbowego pana i jego rodziny. Do oddalonej wygódki miała się udawać służba, oficjaliści, nisko postawieni goście. Państwo do toalet nie chodzili, bo te przychodziły do nich. Jednym z zadań dawnych służących było stale przynosić pracodawcom nocniki, asystować przy ich użyciu, a potem dyskretnie wynosić i wylewać, czy też wyrzucać zawartość. I tak wiele razy dziennie. Dla wygody pana czy pani stosowano też na przykład specjalne meble, takie jakby fotele z otworami, skrzynkami, w której wnętrzu na czas posiedzenia umieszczało się doraźnie nocnik i które można było swobodnie przenosić, zależnie od tego, gdzie w danym momencie pan albo pani pragnęli zasiąść. Przez prawie całą historię dla ludzi wysoko postawionych właśnie nocnik był podstawowym rozwiązaniem problemu sanitarnego. Nocnik, a nie ustęp. W Polsce, poza miastami, to się właściwie nie zmieniło nawet po wynalezieniu syfonów. No bo innowacja upowszechniała się powoli, ale też póki ziemianie mogli sobie pozwolić na służących, to nie widzieli potrzeby, by komplikować sprawy, przebudowywać domy, tworzyć jakieś specjalne pomieszczenia tylko do spraw prozaicznych. No i żeby w tych sytuacjach radzić sobie samemu. Rewolucja przyszła tak na dobre dopiero w 1944 roku, bo socjalizm obok bardzo wielu innych rzeczy zniósł też nocniki. Oczywiście na początku XX wieku w miastach ustępy były już wszędzie, choć wciąż raczej w formie wygódek w podwórzach dla całej danej kamienicy niż indywidualnych domowych toalet w naszym rozumieniu. Natomiast na wsi wtedy toalet niezmiennie nie było. Wcale. Chłopi z własnej woli nie budowali ich ani w wieku 10, ani 15, ani 19. Wtedy, w tym ostatnim XIX wieku, pod zaborami, zaczęli to robić tylko w Wielkopolsce i na Śląsku. Po prostu pod naciskiem władz, chcących w ten sposób przeciwdziałać nawrotom epidemii. W całym kraju przymus budowy wiejskich wychodków zaprowadzono jednak dopiero w latach 20. XX wieku. O tym, jak usilnie chłopi starali się ignorować nakazy, jak budowali ustępy na pokaz i zabijali je gwoździami, tak by nikt tam czasem nie brudził, już kiedyś wspominałem, a w przyszłości pewnie opowiem osobno, bo to fascynujący przykład swoistego buntu i oporu ludowego, o którym rzadko myślimy. Dzisiaj mamy jednak inny wątek na tapecie. Dlaczego? Dlaczego tak było? Higienista z Krakowa, Leonard Bier, jeszcze w 1938 roku pisał z rezygnacją o utrwalonej przez pokolenia i wciąż silnej niechęci polskich chłopów do miejsc ustępowych. Chłopi nigdy nie szli do wygódki, ale za stodołę, albo w krzaki, ewentualnie do chlewu, obory. I tak przez stulecia. Z dzisiejszej perspektywy trudno oczywiście zrozumieć, dlaczego nasi pradziadkowie, czy nawet dziadkowie, wciąż stawiali na takie siermiężne rozwiązania, zamiast udawać się do dyskretnej wygódki, którą dało się tanio i własnymi siłami zbudować w ciągu kilku dni. To nie było wielkie wyzwanie. Spróbujmy jednak spojrzeć na sprawę tak, jak patrzyli oni. A więc z pominięciem wszelkich argumentów zdrowotnych i higienicznych, które, jak już wiele razy wyjaśniałem, długo nie budziły na wsi żadnego odzewu. No i bez argumentów wstydu, bo ten kiedyś wśród chłopów rozumiano zupełnie inaczej niż dzisiaj. Na przykład lekarz Marcin Kacprzak pisał w latach 30. XX wieku, że na wsi mazowieckiej wciąż było normą, że ludzie robili swoje w towarzystwie. Nawet podczas rozmowy, gdzieś tam na drodze, co najwyżej odsuwali się wtedy kawałeczek na bok. Ale nawet nie przerywali przy tym konwersacji. Nikt też specjalnie się nie krygował i nie ukrywał, gdy potrzeba było kucnąć. Bo to przecież, cytuję, była rzecz zwyczajna, swoja. Także jeśli rzecz oceniać od strony wygody, przewagi ustępu, sławojki nie były wcale oczywiste. W miejscu potrzebnym trzeba było siadać, podczas gdy chłopi byli przyzwyczajeni do pozycji przykucniętej. Zresztą zdrowszej i bardziej naturalnej, o czym stanowczo mówią dzisiejsi lekarze. Co nawet ważniejsze, ustęp chronił wprawdzie przed deszczem czy wiatrem, to był plus, ale nie oferował wiele poza tym. Ktokolwiek z was miał nieprzyjemność korzystać z takich intensywnie używanych toitojów, wie, że panujący w nich odór sprawia, że perspektywa realizowania spraw jednak na otwartym powietrzu, gdzieś wśród natury, może się wydawać o wiele bardziej kusząca. Zwłaszcza, gdy sprawy te nie są spoistej natury. Sławojki często nie były lepsze, a poza tym obsiadały je roje much. W sytuacji, gdy nie dbano o właściwy przewiew, a nawet starano się szczelnie zatykać wszelkie ujścia powietrza, w przekonaniu, że to właśnie uchroni wygódkę przed robactwem, znikał nawet argument prywatności. W często używanym miejscu potrzebnym pachniało bowiem tak intensywnie, że niepodobna było korzystać z niego przy zamkniętych drzwiach. Nie dało się. Należy jeszcze rozważyć ostatnią kwestię, estetyczną. Przedwojenni komentatorzy, jak choćby docent Bier, ubolewali, że ludność wiejska beztrosko rozsiewała wydry wokół domów i że te zalegały w różnych punktach zagrody. Bardzo mu się to nie podobało. To jednak, co szokowało miastowych, chłopom wydawało się po prostu praktyczne. Jeśli w typowej zagrodzie zaraz przy domu znajdowała się sterta gnoju, nie pachnąca przecież fiołkami, podwórze stanowiło wielkie bajoro, w którym błoto mieszało się z łajnem, a w chlewie, siłą rzeczy, stale unosił się fetor, mało kogo raziło dodawanie produkcji ludzkiej do tej zwierzęcej. I również mało kto rozumiał, dlaczego miałby poświęcać, a we własnym przekonaniu marnować, czas oraz siły na stawianie, sprzątanie, wreszcie zasypywanie czy opróżnianie ustępu. To i owo pod ścianami stodoły tym bardziej nie wywoływało niesmaku u tych chłopów, którzy trzymali krowy czy nawet świnie we własnej sieni, ewentualnie wręcz w izbie. A więc gotowali, jedli, spali tam, gdzie ich inwentarz sam stale pozostawiał prezenty prosto na glinianej podłodze. A to jeszcze na przykład, powiedzmy 200 lat temu, w wielu regionach Polski było zupełną normą. Wreszcie należy wziąć pod uwagę, że nawet w idealnie czystym obejściu wygódka miała ograniczoną przydatność. Można było przecież korzystać z niej tylko, gdy przebywało się w domu lub bezpośrednio przy nim. Ale już nie podczas przeróżnych prac gospodarskich, wykonywanych na polach, w sadach, w lasach czy na pastwiskach. Na polach, co oczywiste, nie stawiano ustępów. Zdarzało się co najwyżej, że na miedzy były sadzone drzewa, na przykład grusze, mające osłaniać przed wiatrem i deszczem, a przez to ułatwiać sprawę. Niekiedy nazywano je w malowniczy sposób, którego tutaj może nie przytoczę z uwagi na naszych elektronicznych nadzorców. Ale oczywiście wszelkie szczegóły znajdziecie w mojej książce Życie w chłopskiej chacie. Niektóre z takich drzew rosną nadal, bo też praktyka życia codziennego na wsi nie zmieniła się wcale tak bardzo, jak mógłby sądzić ktoś, kto nie miał z nią nigdy bezpośredniej styczności. Jeszcze kilka dekad temu, podczas prac rolnych, wciąż uchodziło za swoją rzecz pójście pod drzewo czy w krzaki. Nikt przecież nie wracał z pola, często oddalonego od zagrody o kilka kilometrów, za każdym razem, gdy pęcherz mu sobie przypomniał. Albo jelita. Jeśli dawne podejście stopniowo zaniknęło, to trudno widzieć w tym skutek zmiany obyczajów i rozpowszechnienia miejskiego rozumienia wstydu. Fundamentalne znaczenie miała przede wszystkim mechanizacja rolnictwa. Po prostu dzisiaj dużo mniej niż dawniej jest prac wymagających wielogodzinnego, nieprzerwanego przebywania w polu. Da się więc poczekać na powrót do domu. Tak, moi drodzy, to prawda, jeśli jesteście patronami na Patronite, to dzisiejszy jakże aromatyczny odcinek powstał właśnie dzięki waszemu wsparciu. Swoją drogą, jeśli należycie do szacownych mecenasek i mecenasów, to pamiętajcie o dzisiejszym spotkaniu online dla was. A w ogóle wszyscy, nie tylko patroni, pamiętajcie o spotkaniu na targach w Warszawie. A jeśli, moi drodzy, nie chcecie, by służba wam się zbuntowała i odtąd odmawiała donoszenia i zwłaszcza opróżniania naczyń prozaicznych, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To jedyny, absolutnie jedyny sposób, by się uratować.